Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Nie, w siódemce Rysiu nie uczył.
To my jesteśmy już na antenie, więc zostawimy te dyskusje pozaantenowe i zaczniemy nasz temat. A nasz temat dzisiaj oczywiście, jak w każdy piątek, dotyczący zdrowia, szeroko pojętego zdrowia. Dziś na tapecie dzieci, te mniejsze i te większe. Będziemy zastanawiać się, jak zapobiegać różnego rodzaju wadom postawy u dzieci. Trochę mieliśmy się więcej zająć też dzisiaj korekcją, ale w związku z tym, że zaproszony fizjoterapeuta niestety nie mógł do nas dotrzeć, więc być może w tym temacie trochę mniej, chociaż nie do końca, bo mamy też eksperta w studiu od gimnastyki korekcyjnej. Naszych gości przedstawię za chwilę. Jeszcze tytułem wprowadzenia zastanowimy się też dzisiaj, na ile lekcje wychowania fizycznego realizowane w szkołach, głównie w szkołach podstawowych, a także zajęcia ruchowe w przedszkolach są w stanie angażować dzieci w różne aktywności, właśnie w takie aktywności, które będą wspierały prawidłową postawę tych najmłodszych. No i czas na przedstawienie gości. Jednego już usłyszeliśmy przed przedstawieniem. To pan Adam Szopa, nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej nr 2 w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry, dokładnie wychowanie fizyczne, a szczegółowo pływanie jeszcze.
Czyli ukierunkowanie na konkretną dyscyplinę. Mamy przedstawiciela też innej dyscypliny w studiu. To trener koszykówki, także nauczyciel wychowania fizycznego i wspomniany właśnie specjalista od gimnastyki korekcyjnej, pan Łukasz Łukaszewski.
Witam was w studiu, no i witam wszystkich w domach przy radioodbiornikach.
I tych wszystkich, którzy nas będą słuchać, a macie państwo ochotę włączyć się do tej rozmowy, przypominamy, że formuła tej audycji jest otwarta również na państwa pytania. Dwie linie telefoniczne, uruchamiamy je od początku i jeżeli pojawią się państwu pytania, to warto korzystać już teraz, bo zazwyczaj na koniec audycji telefony dzwonią, a my nie mamy już czasu, żeby je odebrać i odpowiedzieć na pytania. Także 801-327-462 to pierwsza linia telefoniczna i druga 68 324 22 55, i te telefony w pierwszej kolejności, zanim pojawicie się państwo na antenie, będzie odbierał Paweł Koterba, który realizuje dzisiejszą audycję. Ja się nazywam Sylwia Misiak i rozpoczynamy naszą rozmowę o tym, co robić, żeby nasze dzieci były zdrowe, żeby były wolne od różnego rodzaju wad kręgosłupa, stóp, kolan. Więc najpierw może spróbujmy zrobić taką ogólną diagnozę sytuacji, bo to panowie jesteście na tej pierwszej linii frontu w kontakcie z dziećmi, z kilkuletnimi, kilkunastoletnimi. Jak wygląda taki przeciętny dzieciak kilkuletni? Jeżeli pojawiają się jakieś deficyty, które zauważacie, to co to najczęściej jest? Jakiego rodzaju dysfunkcje towarzyszą dzisiaj dzieciom i młodzieży?
Przede wszystkim brak jakiejkolwiek formy fizycznej, brak zainteresowania sportem. Niestety ja u siebie w szkole, ale nie tylko w szkole, patrząc na dzieci biegające po podwórku, obserwując, jak one ten swój wolny czas spędzają, no przede wszystkim to, co mnie boli jako sympatyka szeroko rozumianego sportu i aktywności fizycznej, boli mnie po prostu to, że te dzieci dziś aktywnością fizyczną się nie interesują. Współczesny świat daje dzieciakom dużo pokus. I one chyba biorą górę nad zainteresowaniem jakimkolwiek sportem. Ale nie mówię tutaj oczywiście o wyczynie, bo nie chodzi o to, żeby każde dziecko wysyłać na trening, katować 5 razy w tygodniu, ale chodzi o takie nawet proste rzeczy. Bieganie za piłką, jazda na rowerze, zabawy w ganianego. No to są takie rzeczy, które od razu przychodzą mi do głowy, kiedy wspominam swoje dzieciństwo. Mnóstwo czasu spędzanego na świeżym powietrzu, po prostu na różnego rodzaju grach i zabawach.
Czy to jest tak, że faktycznie brakuje dzieciom ruchu?
Znaczy współczesny świat, w ogóle cywilizacja, to jest cywilizacja, która zabija naturalną potrzebę ruchu, bo musimy sobie uświadomić taką rzecz, że każde dziecko ma bardzo dużą potrzebę ruchu, taką naturalną. Natomiast w miarę upływu czasu ten świat zabija tą potrzebę ruchu. I ja tak myśląc, jak przyszedłem tutaj do studia, czy jak otrzymałem zaproszenie, zacząłem się zastanawiać trochę, co takiego nie zostało powiedziane wcześniej w tych różnego rodzaju audycjach, rozmowach. I takie przemyślenie mam. Jak myślicie, co jest najbardziej winien wadą postawy u dzieci? To ja od razu odpowiem. Moim zdaniem rodzice.
Bo jeżeli dziecko ma potrzebę ruchu, to ono musi ją realizować właśnie z tej potrzeby. Więc żeby coś się zadziało, żeby dziecko nie mogło realizować tej potrzeby, to musi się zadziać z zewnątrz. I
dokładnie.
Pana zdaniem jest to rodzic.
Moim zdaniem. Znaczy ja jestem nauczycielem w szkole podstawowej, pracuję z dziećmi od 30 paru lat. przesadziłem, od prawie 30. I uważam, że to rodzice są odpowiedzialni za nawyki ruchowe w momencie, kiedy dziecko trafia do szkoły. To oni mu przekazują swoje wzorce, swoje pewne sposoby spędzania wolnego czasu. Myślę, że czas troszeczkę zdjąć ze szkoły odium tego zła, a mimo wszystko powiedzieć, drodzy państwo, to jak wy przygotujecie te dzieci do życia, to jest tylko i wyłącznie wasza wina lub zasługa. I teraz jeżeli wy wyjdziecie z tymi dziećmi na spacer, na podwórko, kopnąć piłkę, wejść na drzewo, pójść do lasu, rzucić szyszką, bo rozmawiamy nie o, tak jak to powiedział Łukasz, nie rozmawiamy o wyczynie, rozmawiamy o zupełnie naturalnej potrzebie ruchu. Jeżeli to dziecko od maleńkości jest prowadzone w sposób nieaktywny, tylko w sposób siedzący, masz dzisiaj telefon, tablet, laptop, cokolwiek, zamiast chodź ze mną, kopnąć piłkę, tak jak powiedziałem, nawet spacer, to dziecko ma tą potrzebę naturalną ruchu zabijaną. Do tego nie bez znaczenia jest sposób żywienia. Coraz więcej produktów przetworzonych, coraz więcej słodyczy, w tej chwili się o tym coraz więcej mówi wreszcie. I to też jest taki element, dziecko, które jest nasycone, najedzone, non-stop coś je, coś przekąskę, tu coś, też ma zmniejszoną potrzebę ruchu, to jest naturalne. My jak zjemy, też się robimy senni, chcemy chwilę odpocząć. Więc jak to dziecko na okrągło coś tam je, a jeszcze to jest coś niezdrowego, to też później nie ma ochoty się ruszać. I takie dziecko w wieku 7 lat trafia do szkoły i bijemy na alarm, że dzieci mają wady postawy. Też tutaj chciałbym taką rzecz powiedzieć, przepraszam, że tak dłuższą wypowiedź, w dzieci młodsze, nie możemy tutaj mówić tak naprawdę najczęściej o wadzie postawy, mówimy o nawyku złej postawy. Tu nie mamy jeszcze do czynienia z układem kostnym, to jest układ chrzęsny.
Tak, on się rozwija i dojrzewa jeszcze.
Kości długie tak naprawdę gdzieś tam około 21 roku życia kończą kostnienie, kręgosłup trochę wcześniej.
Czyli jeszcze jest ta przestrzeń, żeby popracować.
Ależ oczywiście, więc jeżeli zaniedbaliśmy, proszę państwa, zróbmy to teraz. Bo musimy sobie uświadomić, czym jest kręgosłup, bo to jest takie najważniejsze zadanie. Kręgosłup to jest oś ciała. To jest oś ciała, przez którą przebiega oś symetrii. I teraz prawa, lewa strona powinny być maksymalnie do siebie zbliżone. Oczywiście jest to nierealne, żeby było idealnie. Ale wychylenia od tej osi pionowej, nie mówimy teraz o naturalnych wygięciach, czyli o lordozie i kifozie, ale mówimy o bocznych skrzywieniach, jakichś rotacjach, są do skorygowania, dopóki nie skostnieją. Na poziomie chrzęstnym wszystko można skorygować. W drugim etapie dojrzewania, gdzieś jak już dziecko dorasta, wtedy możemy już mówić naprawdę o poważnych wadach postawy. U dzieci młodszych mówimy o, najczęściej oczywiście, nie mówimy o skrajnych przypadkach, o nawykach postawy. I to też jest dużo do zrobienia w domu, pilnować jak to dziecko od maleńkości. Rozmawialiśmy, prawda?
No właśnie, przed anteną rozmawialiśmy, że to dokładnie. Nie jest ten etap siedmiolatka przychodzącego do szkoły, ale to co rodzic z kilkumiesięcznym dzieckiem w domu na
dokładnie.
Co dzień dokonuje.
Rozmawialiśmy dokładnie przed wejściem na antenę. Dziecko powinno usiąść wtedy, kiedy chce usiąść, a nie wtedy, kiedy rodzic chce je pokazać przed kolegami, znajomymi, przyjaciółmi. Dziecko powinno zacząć chodzić nie wtedy, kiedy rodzic je prowadzi, i to często widzę za jedną rękę, czyli już mamy zaburzenie w osi, tylko ono powinno samo wstać i pójść. Jak najwięcej raczkowania, nie zabierajmy dziecka z dywanu.
I zaburzenie w osi i też trudności z równowagą tak
dokładnie.
Naprawdę.
A do tego idą jeszcze wspinanie się na palce w tym momencie, bo ten rodzic też prowadząc to dziecko, wyobraźcie sobie państwo rodzica, który prowadzi dziecko za jedną rękę i to dziecko wspinające się na palce. Od razu idziemy w przykurcze mięśni łydki, rozciągnięcie mięśni piszczelowych, nieprawidłowy nawyk chodu i tak możemy tutaj mnożyć. Ale wróćmy do tej zabawy na dywanie. Niech to dziecko jak najwięcej raczkuje, bo tu się kształtuje obręcz barkowa, tu się kształtują krzywizny prawidłowe kręgosłupa. Jeżeli my tą fazę ominiemy, bo dziecko coś znajdzie na dywanie, więc go zabierzemy, posadzimy, bo chcemy, żeby chodziło. Nie, jak najwięcej w niskich pozycjach, w niskich pozycjach, w niskich pozycjach. Mówimy o dzieciach malutkich, rocznych, dwuletnich.
A dlaczego to raczkowanie jest takie szczególnie ważne?
Tak jak powiedziałem, raczkując, rozwija się obręcz barkowa. Czyli obojczyk, czyli łopatka, czyli kość ramienna. Do tego wzmacniamy kości długie w rękach. Dodatkowo obręcz biodrowa, czyli miednica. I co równie ważne, kształtuje się po prostu prawidłowa lordoza lędźwiowa, kifoza piersiowa i lordoza szyjna, czyli te naturalne amortyzatory, które później pracują, amortyzując mózg. Bo taka jest między innymi funkcja tych wygięć naturalnych kręgosłupa, żeby amortyzowały mózg. Do tego żebra się prawidłowo rozwijają. Co mamy pod żebrami? Płuca. płuca, życiodajny tlen, gdzie tlen ma dotrzeć do mózgu. I tak moglibyśmy każdy element po kolei. Jeżeli klatka piersiowa się rozwinie odpowiednio, będzie miejsce na wszystkie narządy. Jeżeli to będzie wąskie, bo my to dziecko będziemy ciągnęli w górę, w górę, w górę, w górę, gdzie te narządy tam się mają zmieścić, jak się płuca mają rozwinąć, gdzie jest miejsce na wątrobę, na serce, na wszystkie narządy wewnętrzne. W tej chwili jeszcze, już tak może kończąc chyba.
Mamy czas do 15:00, na razie telefonów
kończąc,
nie ma.
Mamy taką sytuację i to już sytuacja obserwowana od dziesiątek lat. Społeczeństwo robi się coraz wyższe, coraz smuklejsze. I to nie jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? Te kości się robią długie i nie przerastają na grubość. Kość, która nie przerośnie na grubość, jest kością słabą.
Taką, która może nie wytrzymać obciążenia.
Może nie wytrzymać. Poza tym jest bardziej podatna na wszelkiego uszkodzenia. Skąd to się bierze? To się bierze właśnie z braku ruchu. Bo jeżeli dziecko skacze, biega, to są naturalne takie stymulanty, które będą powodowały, że ta kość otrzyma informację, rośnie na grubość. Jeżeli nie, dziecko smukleje. Całe społeczeństwo jest coraz wyższe, ale jednocześnie jest bardziej narażone na wszelkiego rodzaju wady postawy. I teraz przychodzi dziecko do szkoły, które nie miało obciążonych kości, które nie ma przygotowanego gorsetu mięśniowego, dostaje ten tornister rzeczywiście go przewraca. Ale, drodzy rodzice, to też jest wasza wina, nie tylko szkoły. Szkoły również, nie czarujmy się. Liczba książek, zeszytów przeraża. Ale może kupmy temu dziecku zeszyt 16-kartkowy, a nie 60-kartkowy. Po co pakować dzieciakowi 80-kartkowych zeszytów, 5, 6, a czasami widzę w tornistrze. Kupmy mniejsze. Ileś kilo mniej będzie na 5 zeszytach, to jest ileś set kartek mniej do przeniesienia. Po co ma mieć w szkole zestaw 64 flamastrów, każdy w innym kolorze? Po co mu to? Takie trzeba sobie proste pytania zadać. Pewne systemowe rozwiązania są i dziecko pewne rzeczy musi mieć. Nie dokładajmy mu tego więcej.
Czyli na wielu płaszczyznach możemy podchodzić do tego tematu. A ja zapytam specjalistę od gimnastyki korekcyjnej, czy na przykład właśnie takie dziecko, które przegapiło, czy ominęło ten etap raczkowania, czy na takich zajęciach można się trochę cofnąć o te parę lat, o parę miesięcy nadrobić, czy też wtedy ćwiczyć się z dziećmi w takich niskich pozycjach, czy w ogóle przyjęcie dziecka na takie zajęcia poprzedza jakiś wywiad z rodzicem, czy to są takie profilaktyczne zajęcia, w których może uczestniczyć każdy?
Myślę, że przede wszystkim zadaniem każdego pedagoga jest obserwacja podopiecznych, obserwacja dzieci, które przychodzą czy do ciebie na zajęcia, czy to są zajęcia fizyczne, czy to są zajęcia związane z rozwojem intelektualnym. Trzeba te dzieci obserwować, zobaczyć jak one wyglądają, jak się prezentują, jakie mają braki i zastanowić się w jaki sposób te braki uzupełnić. Oczywiście, że tak, jeżeli chodzi o nadrobienie pewnych rzeczy, to można, ale nie wszystko da się zrobić, ćwicząc raz w tygodniu przez 30 minut. To, co ja robię z najmniejszymi, najmłodszymi dziećmi, to pokazuję im ten świat aktywności fizycznej, przede wszystkim w sposób zabawy. I często mówię do dzieci, słuchajcie, teraz pokażę wam taką i taką zabawę. Będziemy chodzili na czworakach. Będziemy chodzili na czworakach, a wy tę zabawę pokażcie swoim rodzicom i możecie bawić się tak samo w domu. Albo zbudujemy sobie tor przeszkód i taki sam tor przeszkód możecie zrobić ze swoimi rodzicami, będąc na spacerze w lesie, pozbierać właśnie patyczków, kamyczków, szyszek, coś przeskoczyć, przejść gdzieś pod gałęzią na czworakach. Po prostu możecie to wszystko robić w formie zabawy, więc staram się te dzieci też inspirować do tego, żeby to, co robimy na zajęciach, na jakiejś salce małej do gimnastyki korekcyjnej, czy gdzieś nawet w sali, gdzie te dzieci na co dzień w przedszkolu przebywają, żeby one mogły to zaszczepić na takim gruncie domowym. Bo uwierzcie mi, że wiele tych zabaw to jest tylko kwestia jakby dostosowania tego do warunków domowych, czy do warunków gdzieś przebywania na dworze. Te zabawy można przenieść i zaszczepić właśnie tam. Staram się to dzieciom właśnie pokazywać w formie zabawy, bo one wtedy są tym zainteresowane. Gdybym pokazał, słuchajcie, teraz ćwiczymy i raz, dwa, trzy, wyprost, skłon, tak? Uwierzcie mi, po 5 minutach nie ma zajęć. Ja jestem w stanie przez 30 minut skupić uwagę tych dzieci, co kilka minut zmieniając zabawę dostosowaną dla innej partii ciała. Nie zapominam też o stopach, bo te pierwsze lata, kiedy dziecko już stoi, poświęcone powinny być temu, żeby te stopy wysklepiać. Jeżeli o tym zapomnimy, skrzywią się stopy, później skrzywią się kolana, później biodra, a na końcu to przeniesie się na kręgosłup. O tym też często zapominamy i mówimy dzisiaj o wadach postawy, jak temu zapobiegać. Oczywiście ćwicząc, ale nie tylko. Rodzice powinni zwracać też uwagę na to, w jaki sposób dziecko siada. W jaki sposób dziecko stawia stopy chodząc. W jaki sposób są poukładane kolana i pozostałe części ciała, plecy, jak siedzimy. Nawet siedzenie przy tym tablecie, myślę, że, bo mówimy tutaj, że to jest takie samo zło, tak? Tablet, komputer, internet, komórka.
Znaczy mówimy, że tego jest na pewno dużo.
No tak, to musi być. Dzieciom tego nie możemy zabierać, bo to jest współczesny świat i nie zamykajmy też dzieci na te nowinki, pokazujmy im to, ale pokazujmy im też właśnie ten drugi biegun, biegun aktywności fizycznej. I nawet jeżeli dziecko spędza czas kilkanaście minut dziennie czy tygodniowo, powiedzmy właśnie przy tych wszystkich sprzętach elektronicznych, no to zwróćmy uwagę, w jakiej pozycji to dziecko siedzi, w jakiej pozycji ustawia stopy, jak dziecko stoi, kiedy zaczynasz z nim rozmawiać, albo na przykład kiedy się stresuje, bo wtedy dzieci, uwierzcie mi, potrafią przyjmować naprawdę takie pozycje, które nie mieszczą nam się w głowach. Przyszedł do mnie ostatnio na zajęcia z koszykówki bardzo fajny chłopiec, wysoki jak na swój wiek. On ma 10 lat, nie wiem, czy jeszcze przyjdzie, trzymam kciuki, żeby się pojawił, bo ma warunki fizyczne na sportowca, ale kiedy zobaczyłem, w jaki sposób on staje, jak układa stopy, on swoje stopy zrotował do środka, do tego skrzyżował nogi i ja próbowałem później z ciekawości te pozycje powtórzyć. Nie byłem w stanie, bo chyba już nie jestem tak gibki, ale powiedziałem jego rodzicom, że nawet jeżeli on nie wróci tutaj na koszykówkę, to niech oni zwrócą uwagę, w jaki sposób on staje, jak on stoi, jak on ustawia stopy, bo jeżeli na to nie zwrócą uwagi, przyjdzie taki moment, kiedy ciężko będzie to odwrócić, kiedy ciężko będzie te stopy ustawić w prawidłowy sposób. A on skrzywi stopy, później skrzywi kolana, później pójdzie w biodra i tak jak mówiłem, w kręgosłup chłopak będzie wysoki, bo to już teraz po nim widać i po jego rodzicach, że może będzie miał 1,95 m, 2 metry. Nie musi być sportowcem, to nie o to chodzi.
Bo zdrowie,
to chodzi o to, że on po prostu będzie pokrzywiony. A jeżeli będzie pokrzywiony i na przykład w wieku 12-13 lat załapie bakcyla i powie okej,
to teraz jest ten czas.
Ja spróbuję pobiegać, bo czuję się wyższy od innych, sprawny fizycznie i nagle co się okaże? On gdzieś pobiegnie, skoczy, skręci kostkę, strzeli mu kolano. Nie wiem, czy Adam, zwróciłeś uwagę, ile teraz wśród dzieci i młodzieży mamy takich kontuzji właśnie związanych właśnie z powykręcanymi kostkami, kolanami. A z czego to wynika? No po pierwsze właśnie ten kościec, te mięśnie nie są wzmocnione poprzez naturalny ruch, czyli poprzez tę zabawę w pierwszych latach życia. Po drugie te dzieciaki są czasem pokrzywione i później kiedy próbują wkręcić się w ten świat aktywności fizycznej, to okazuje się, że on gdzieś tu pobiegnie, tu skoczy, nagle boli kolano, boli kostka. I później rodzice mówią, bo on ma takie predyspozycje, bo źle prowadzone są na przykład zajęcia na WF-ie, a to chodzi o to, że po prostu ten aparat ruchu nie jest już sprawny. O kontuzję naprawdę to jest pstryk i mamy to.
Idąc chodnikiem wtedy możemy.
Dokładnie.
Ale to wracamy do tego, co mówiliśmy tutaj wcześniej, że wychowanie fizyczne, w ogóle cały ten aspekt ruchowy zaczyna się nie w wieku lat 6, 7, 8, 10, tylko zaczyna się w momencie urodzenia dziecka.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
I wracamy do naszej antenowej rozmowy, a że rozmawiamy o zapobieganiu wadom postawy u dzieci, to chyba sama aż powinnam się przeciągnąć i wyprostować. Przypomnę, w zielonogórskim studiu Radia Zachód dziś nauczyciela wychowania fizycznego i trenerzy, pan Adam Szopa i pan Łukasz Łukaszewski. Wracamy do rozmowy i przypominam również, że można do tej rozmowy się włączyć 801 327 462 i 68 324 22 55. Jak państwo oceniacie, w jakiej kondycji są dzisiejsze dzieci, dzisiejsza młodzież, czy czegoś państwu brakuje w programach wychowania fizycznego, jak sami dbacie o to, by wasze dzieci rozwijały się harmonijnie i nie trzeba było tych wad postawy korygować. Tu przed przerwą pan Łukasz podawał przykład takiego dziesięciolatka, źle ustawiającego stopy. No i ja też się zastanawiam, czy potrzebne było właśnie przyjście na takie zajęcia koszykówki. Dlaczego taka poważna historia jest wyłapana dopiero w momencie, gdy dziecko ma 10 lat, tak? Gdzie są właśnie rodzice, gdzie jest lekarz pediatra, czy chociażby jakaś taka obserwacja, no być może w szkole również. Kto w zasadzie powinien w pierwszej kolejności wyłapać, że z dzieckiem dzieje się coś nie okej i też no, kto będzie diagnozował już te wady, tak? Czy to będzie właśnie pediatra, ortopeda, fizjoterapeuta? Jak ta ścieżka powinna wyglądać?
No Adam powiedział, że tutaj za ten rozwój aktywności fizycznej odpowiadają rodzice. Muszę się zgodzić, ale to jest tak, że każdy dookoła, kto z tym dzieckiem pracuje, począwszy od rodzica, skończywszy na nauczycielu, na trenerze, powinien zwrócić na to uwagę. Słuchaj, w ten sposób na przykład nie siadamy, nie składamy kolan do środka. To każdy dookoła dorosły powinien zwrócić na to uwagę. Ja na przykład u siebie na lekcjach wychowania fizycznego, kiedy ktoś ma chwilę odpoczynku, siada na ławkę, to mówię, zobacz jak trzymasz stopy. Ale jak to motywuje? Do dziewczyn mówię, słuchaj, jeżeli chcesz być ładna i zgrabna, a jak będziesz tak siadać, to za pół roku będziesz miała takie nogi, że żaden chłopak na ciebie nie spojrzy. No i na taką 14-15-latkę powiedzmy to działa. Z chłopakami jest różnie, więc im tłumaczę, że słuchaj, jeżeli będziesz chciał kiedyś biegać, uprawiać jakiś sport, pograć w piłkę, będziesz miał olbrzymie trudności z poruszaniem się, jeżeli po prostu twoje nogi będą wyglądały, pozostaną w pozycji, w jakiej ty teraz siedzisz. Więc to tak naprawdę myślę, że wszyscy dookoła, ale nawet ten nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego też powinien zwracać na to uwagę. Też powinien popatrzeć na swoją klasę i powiedzieć, zobacz, teraz się nie garb, nie pochylaj się w ten sposób, zobacz jak trzymasz stopy. No ale rodzice powinni też mieć taką większą troszkę świadomość i skupiać się na tym, bo teoretycznie to chyba rodzice najwięcej czasu spędzają ze swoimi dziećmi podczas weekendów, w czasie wolnym, wspólnie gdzieś tam siedzą przy stole, no to powinni po prostu na to popatrzeć, jak te dzieci ustawiają stopy, kolana, plecy, gdzie są ramiona, czy na przykład jeden bark nie idzie bardziej do góry, jeden nie jest niżej. Także każdy dorosły też troszkę tej odpowiedzialności, kto z dzieckiem na co dzień pracuje, przebywa, ma na sobie.
I mamy pierwszą osobę gotową włączyć się do naszej dyskusji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Iwona z Międzyrzecza dzwoni do Państwa.
Jesteśmy na antenie.
Tak, dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jestem nauczycielką przedszkola i przez kilkanaście lat prowadziłam gimnastykę korekcyjną właśnie dla przedszkolaków w formie zabawy, tak jak jeden tu z gości przed chwilą tam wspominał. I powiem, co się zmieniło przez te lata. Z początku, gdy prowadziłam zajęcia, były nieodpłatne w godzinach pracy przedszkola. Nie mogłam po prostu czasu znaleźć, tyle było chętnych. Natomiast ostatnie 3-4 lata tych dzieci jest mniej. Mniej uczęszcza na zajęcia. Nieodpłatnie. I pytałam rodziców, dlaczego. Widzę obuwie zdrowotne, prawda, korygujące jakieś tam no, stopy różne, schorzenia, kolanka. Bo powiedzieli, buty wystarczą. No proszę sobie wyobrazić, skoro buty wystarczą, oferujemy zajęcia, to no jak to zachęcić tych rodziców? No po prostu, no nie rozumiem tego. I jeszcze jedna sprawa, jedno dziecko bardzo miało okrągłe plecy. Poprosiłam rodziców o kontakt, że indywidualnie poćwiczę z dzieckiem. Odpowiedź mamy, mamy ważniejsze sprawy. I co państwo na to?
Chyba potwierdza pani te smutne obserwacje gości w studiu.
Wracamy.
No szkoda, bo naprawdę wiem, że zajęcia w szpitalu, tam na fizykoterapii jest trudno się dostać. To są lata. U nas były, naprawdę rodzice nie płacili nic, prowadziłam. A nagle, nie ma, no chyba troje dzieci się zgłosiło w zeszłym roku. A widzę wady postawy, widzę i błędy. No w pracy swojej się staram zawsze, ale jeżeli nie ma współpracy z rodzicami, przykro powiedzieć.
Dziękujemy
takie
bardzo.
Takie będą dzieci, jak sobie rodzice ustawią i nie winić wtedy przedszkola, szkoły, cokolwiek innego. To bardzo się cieszę, że państwo właśnie dzisiaj tą audycję puścili, bo nie idzie po prostu przekonać wielu, wielu rodziców.
Raz jeszcze dziękujemy za ten
głos.
No i oczywiście zachęcamy rodziców dzieci przedszkolaków z Międzyrzecza, żeby korzystali z takich form, jakie mają na wyciągnięcie.
Ale nie tylko. Wszystkich. Ja myślę, że też tak nie możemy wrzucać wszystkich rodziców do jednego worka, bo też na pewno zauważyliście taki trend. Dużo ludzi po 30, po 40 roku życia nagle zaczyna biegać, zaczyna ćwiczyć, ale zapominają o swoich dzieciach. Czyli oni z jednej strony wieczorem zakładają dres, idą na siłownię, mama idzie na jakiś aerobik, tata robi dziesiątki kilometrów, żeby pobiec w maratonie, a zapominają o tym, że ich tam 10- czy 12-latek w tym czasie siedzi przy komputerze i od tygodni czy miesięcy poza lekcjami wychowania fizycznego nie zrobił nic dla siebie, więc też brakuje tego, żeby właśnie zadbać nie tylko o siebie, ale też o dzieci, bo tak naprawdę przecież to jest taka inwestycja trochę w ich przyszłość, tak? I tutaj też właśnie dlaczego zwracam uwagę często na te nawyki, jak siadamy, jak chodzimy, co się dzieje z naszym ciałem, kiedy niewłaściwie układamy stopy, bo pewnie też zgodzicie się ze mną, że łatwiej jest wprowadzić pewne nawyki i uczyć dzieci, żeby tego wszystkiego same poniekąd przypilnowały, niż później, kiedy już się pokrzywią, to iść do takiego fizjoterapeuty i tymi ćwiczeniami to wszystko naprostować.
A tutaj trzeba mieć świadomość, że proces powstawania wady postawy to jest proces, który trwa latami i proces później odwracania tej wady trwa jeszcze dłużej. To nie jest tak, że jedna godzina zajęć w tygodniu przyniesie efekt. Teoretycznie, w teorii korekcji wad postawy, to nie tylko w teorii, w praktyce ćwiczyć trzeba codziennie. I tutaj tej systematyczności po prostu brakuje, ale...
Czyli możemy mieć tę godzinę, którą przepracujemy z fizjoterapeutą, a tak czy tak musimy ćwiczyć w domu, utrwalać.
Codziennie tą samą godzinę w domu. Codziennie tą samą godzinę w domu.
Myślę, dokończymy za moment, bo słuchacze mają priorytet w tym programie. Oczywiście. Kolejna osoba na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam i dziękuję w imieniu moich pacjentów. Ja na tą audycję czekam od ponad półtora roku. Tam sugerowałem, żeby poprosić do audycji panią doktor Kubel Wójcicką. To jest finalistka mistrzów Polski w akrobatyce sportowej. Pierwsze takie niedoprecyzowanie padło. Mianowicie tendencja, to się nazywało gracylizacja, więc wzrost długości ciała. To ona już się po prostu, ona już się wycofała. I w tej chwili już wzrost poszedł w górę. Druga taka niedoprecyzowana sprawa to było dotyczyła płaskostopia. No to też jest problem dla magistrów rehabilitacji. Ja kończyłem dwie uczelnie, już tam chyba kiedyś wspominałem, kończyłem Gorzowski, ja byłem dzienne studia, trenera spływania robiłem uczelni poznańskiej. Tu gratuluję temu panu, który się wypowiadał tam w zakresie anatomii. Jest tak niski poziom oświaty zdrowotnej w tej zakresie, że nie jest przykro. Jak ja na zjazdach absolwentów słyszę, że no jak myśmy startowali na studia, to było 18-20% wad postawy. A teraz jest 68% i nikt nie podejmuje tego tematu. No przecież to jest... Mój ojciec był dyrektorem, lubilizatorem, to on więcej wiedział niż niektórzy nauczyciele w zawodówkach. No to jest przykre, ale oni mieli sfałszowane dyplomy. I ja w tej chwili też padłem ofiarą tego systemu, bo w mediach prasie nic kompletnie. Tam jeszcze... Chciałem tylko po prostu powiedzieć, że tak jak podkreślić to, że właśnie jestem trochę zestresowany, że to jest długotrwały proces, skoliotyzacja, to jest skutek asymetrii, a kifozacja to też jest długotrwały proces. No jest zawodówka, jeśli uczeń się pochyla pod pokrywą silnika i tam grzebie długie w tym samochodzie, no to jak może nie mieć kifozacji w przypadku, kiedy następuje bardzo intensywny rozwój tego organizmu, cały układ ruchu. I tak samo jeśli chodzi o skoliozę. Prawa ręka, narzędzie, dźwignia, no biomechanika. No jak nauczyciel nie ma pojęcia o biomechaniki, bo on AWF-u nie kończył, tylko gdzieś jakieś studia tam złapał po drodze anatomii na Święcickiego w Poznaniu też nie przerabiał. No to ja się już wyłączam.
Może dziękujemy się bardzo odetnie, za te konkretne informacje.
Mam propozycję, żebyście państwo poprosili panią Kubel Wójcicką, bo ona kończyła studia i w RSN-ie robiła tam specjalizację z rehabilitacji. Zajmuje się właśnie rehabilitacją dzieci.
Temat na pewno ważny i szeroki będzie wracał. My już wracamy do rozmowy w studiu. Dziękujemy bardzo. I możemy kontynuować wątek.
Ja tutaj chciałem taką rzecz poruszyć, a gdzieś to się przewijało już w naszych tutaj rozmowach przed wejściem na ten, również organizacja czasu wolnego dzieci. I my, uważam, za duży nacisk kładziemy w tym wczesnoszkolnym wieku, przedszkolnym, na zajęcia, nazwijmy to, intelektualne. Po co pchać dzieciaka w dwa języki obce, plus jeszcze jakiegoś rodzaju zajęcia muzyczne, plus jeszcze coś i nagle okazuje się, że właśnie brakuje czasu na te zajęcia ruchowe. Jeżeli my zaczniemy ten język angielski, nie w pierwszej, w drugiej, nie w trzeciej klasie, ale w czwartej, efekty będą tak samo dobre. Być może się przesunie ten poziom tego sukcesu, nie wiem, o miesiąc, dwa, trzy czy cztery, ale jeżeli my temu dziecku dostarczymy w tym właśnie wieku przedszkolnym i w wieku wczesnoszkolnym, czyli nauczanie początkowe tej dawki ruchu, w ramach organizacji jego czasu wolnego. To na pewno przyniesie to pozytywny skutek, nie tylko tutaj mówimy o rozwoju fizycznym, ale o rozwoju intelektualnym, bo nie czarujmy się, ale te dwa aspekty są ze sobą nierozerwalnie związane. Dziecko sprawne fizycznie, dziecko, które nie ma zaburzeń funkcjonalności układu ruchowego, oddechowego, o wiele lepiej wykorzystuje swoje możliwości intelektualne. I tu może w ten sposób spróbujemy się przebić do społeczeństwa, do rodziców, drodzy państwo. Jeżeli wasze dziecko ma jakiś potencjał, to ono go wykorzysta wtedy i tylko wtedy, jeśli będzie sprawne ruchowo i zdrowe pod tym względem. Jeżeli mózg otrzyma odpowiednią dawkę tlenu, a otrzyma tą dawkę tlenu wtedy i tylko wtedy, jeśli będzie sprawnie działał. Przy skoliozie, czyli przy bocznym skrzywieniu kręgosłupa, mamy automatycznie upośledzenie pracy jednego płata płuca, no bo on jest uciskany. Jeżeli mamy hiperlordozę czy hiperkifozę, to co przed chwilą słuchacz mówił, dochodzi do takich samych sytuacji. Hiperkifoza, czyli te okrągłe plecy.
Tak narządy wewnętrzne będą pościskane.
Pościskane, poprzemieszczane, zaburzenia w przepływie krwi. To nie jest... Sprawność ruchowa nie jest celem samym w sobie. Celem samym w sobie jest zdrowie i wykorzystywanie swoich możliwości intelektualnych. A tylko człowiek zdrowy, zgodnie z ideałami z średniowiecznymi Kalokagatis, czyli piękny i dobry, dzisiaj byśmy powiedzieli piękny i zdrowy. Piękny, czyli piękny nie w sensie urody, tylko budowy ciała, sylwetki, rozwoju i mądry, czyli wykorzystujący swoje właśnie możliwości intelektualne. Tylko takie połączenie po prostu da jakąś tam szansę na nie wiem, na szczęśliwe życie. No bo kto z nas nie był zdrowy, kto z nas nie był chory i nie pamięta, jak się wtedy czuł, czy miał ochotę na cokolwiek. I tak to traktujmy, wada postawy to jest choroba. I to jest choroba niestety od pewnego momentu nieuleczalna. My możemy tylko zahamować w pewnym momencie jej, a może nawet nie zahamować, spowolnić jej rozwój. I pewnych rzeczy, tak jak powiedziałem, na etapie kostnienia, które znajdą, my nie cofniemy. My nie cofniemy tego. Kwestie wszelkiego rodzaju bólów korzonków, bólów w odcinku lędźwiowym, endoprotezy biodra, to się wszystko znikąd nie bierze. To się bierze właśnie z zaniedbań gdzieś tam w wieku dziecięcego, młodzieńczego, gdzie nieprawidłowo się ten człowiek rozwijał. Później biomechanika ruchu powoduje nieodpowiednie ustawianie odcinków ciała względem siebie i to skutkuje zmianami w obrębie stawów, a tych stawów naprawdę mamy mnóstwo, bo między kręgami też są stawy. To z kolei skutkuje bólami. Bóle z kolei powodują przybieranie kolejnych nienaturalnych pozycji i tak możemy tutaj mnożyć. Także dla naszego dobra, dla naszego zdrowia dbajmy o te nasze dzieci. Niech one będą jak najwięcej się ruszały, niech one będą miały tą dawkę ruchu, która zagwarantuje im zdrowie.
No to takie spróbujmy konkretne aktywności ruchowe zaproponować rodzicom małych dzieci, bo z jednej strony możemy mieć właśnie taką tendencję, że dzieci siedzą i w ogóle nie są angażowane w żadne aktywności, a z drugiej mamy taką grupę rodziców, którzy chcą, żeby ich czterolatek był już piłkarzem, był koszykarzem.
To trochę za wcześnie. Mm-hmm. Tak, to trochę za wcześnie i też o tym rozmawialiśmy. Takie ukierunkowywanie dziecka w wieku 4-5 lat nie przyniesie nic dobrego, wykształcą się jakieś tam cechy motoryczne na pewno, ale mówimy dzisiaj o tym, żeby ten rozwój był zdrowy i harmonijny. Na tym wszystkim nam powinno zależeć. Już w starożytności.
Piękne słowo, harmonijny.
Tak, już właśnie w starożytności mówiło się o tym, że jak rozwijać to dziecko? Po prostu poprzez zabawę. Zabawa, trzeba dać dziecku takie narzędzia, żeby ono w sposób troszkę taki frywolny mogło biegać, skakać, chodzić na czworakach.
Czyli naturalne formy ruchu
tak.
Po prostu.
To są takie proste rzeczy. Idziesz do lasu,
jest drzewo, wchodzisz,
dziecko wchodzi na drzewo. Ustawiasz patyczki, dziecko idzie jak po drabince koordynacyjnej. Schyla się, zbiera na przykład szyszki, rzuca szyszkami do celu. Rysujesz dziecku linię prostą na ziemi. Dziecko musi przejść stopa za stopą, takimi tip-topkami. To są takie naprawdę proste zabawy, które sprawiają, że dzieci rozwijają się w harmonijny sposób. 20-30 lat temu oczywiście wychodziliśmy na dwór, sami wymyślaliśmy sobie takie zabawy jako dzieci i w ten sposób się bawiliśmy. Rodzice niech sobie teraz przypomną, jak to było te kilkanaście...
Starsi uczyli młodszych.
Tak, kilkadziesiąt lat temu. Cały dzień dzieci spędzały na podwórku bawiąc się właśnie w taki sposób, biegając, skacząc, czołgając się, chodząc na czworakach, wspinając się i tak naprawdę tego potrzeba tym najmłodszym. I później fajnie, jeżeli dziecko trafia do klubu sportowego, do mnie na koszykówkę, do Adama na pływanie i tam razem ćwiczymy i staramy się zrobić coś więcej, super, ale nie każdy musi być sportowcem, ale myślę, że każde dziecko powinno w ten sposób spędzać swój wolny czas, po prostu bawiąc się w taki dowolny sposób, wspinając się, skacząc, chodząc na czworakach.
Jeśli chodzi o zajęcia zorganizowane, ja zawsze jak rozmawiam z rodzicami, którzy się mnie pytają, co? Ja mówię, proszę Państwa, szukajcie zajęć maksymalnie wszechstronnych. Nie ukierunkowujmy tego dziecka. Czy to jest 6, czy 7, czy 8 latek, naprawdę. Im bardziej wszechstronne są te zajęcia. W tej chwili już moje dziecko podrosło. to już nie ma może aż takiego rozdania, ale naprawdę były kiedyś fajne, wspaniałe zajęcia organizowane, już tam nie będę reklamował, ale na przykład zajęcia z muzyką, ruch przy muzyce, gdzie dzieciaki wychodziły szczęśliwe, uśmiechnięte, radosne. Ja obserwowałem te zajęcia parokrotnie, no wspaniałe. Chodzi o to, żeby to była wszechstronność, prostota ruchu, jednocześnie wszechstronność tego ruchu. Nie idźmy w żadne specjalizacje. Na specjalizacje naprawdę mamy czas. Jeżeli popatrzymy na zawodowych sportowców amerykańskich, no jest to jakiś tam teoretyczny wzorzec, bo oni są najlepsi. Tam człowiek, który przykładowo gra w koszykówkę, jednocześnie na studia grał w baseball, nie wiem, pływał.
Jest po prostu dobrym atletą.
Jest tak, wszechstronny. I teraz na bazie wszechstronności my dopiero będziemy budowali specjalizację. A nie będziemy chcieli budować specjalizacji, to i nie zbudujemy, ale będzie ta wszechstronność ruchu. Proste formy wszechstronne, które będą, co ważne, niejednoimienne, czyli gdzie prawa strona ciała będzie wykonywała możliwie ten sam ruch, co lewa. Tutaj no pewnie za chwilkę mnie zamordują chłopaki od szermierki. Szermierka jest przykładem takim, gdzie mamy sport jednoimienny, tenis ziemny, tenis stołowy, tak jak rozmawialiśmy, to są sporty niestety, jeżeli nie będą prawidłowo przez panów trenerów poprowadzone zajęcia korekcyjno-kompensacyjne po każdym treningu, podkreślam, po każdym treningu, nie okazjonalnie raz w tygodniu, to niestety jest to sport jednoimienny w sposób nienaturalny układający ciało. No wiadomo, z mojej dziedziny się pochwalę, że pływanie jest optymalną formą ruchu. Dlaczego? Buduje gorset mięśniowy bez obciążenia.
I przód i tył ciała.
W wodzie muszą brać udział wszystkie mięśnie w ruchu. Wszystkie, tam nie ma siły. Każdy mięsień weźmie udział, do tego układ oddechowy się wspaniale rozwija, co ma wielkie znaczenie. Ale przede wszystkim nie ma również kontuzji. Kontuzje w pływaniu są niemożliwe. Taka jest prawda. Kontuzje u pływaka się zdarzają w trakcie treningu na lądzie, nie w wodzie.
A na ile szkoła, te 4 godziny wychowania fizycznego, bo to jest dużo, jest w stanie realizować tę naturalną potrzebę ruchu dzieci? Czy to są już właśnie też takie bardziej treningi konkretne, że jest to jedna dana gra zespołowa, bo nauczyciel wychowania fizycznego jest trenerem, powiedzmy, piłki ręcznej i dzieci grają
albo koszykówki, jak w moim przypadku. No to okej, jeżeli pozwolicie, to ja zacznę.
Czy jest sama koszykówka u pana na WF-ie?
Powiem, jak wygląda to u mnie w szkole, ale też muszę zaznaczyć, tu sytuacja jest wyjątkowa, bo jest to placówka niepubliczna, Szkoła Chrześcijańska Salomon. Sytuację mamy wyjątkową, bo ze szkoły na halę sportową musimy iść kilkanaście minut w jedną stronę. I kiedy taka sytuacja pojawiła się w roku ubiegłym, część rodziców podniosła alarm. Jak to? Wy idziecie, tracicie część WF-u. Powiedziałem do rodziców tak, super. Idziemy w jedną stronę. Włączyłem aplikację w telefonie i wracamy z WF-u. Tracimy na to 25 minut. Po drodze robimy 5000 kroków. Zapytałem, jak często państwa dzieci mają okazję spędzić 30 minut dziennie spacerując. Po prostu marsz takim dobrym tempem robimy w zorganizowanej grupie. Jak często to się zdarza? No nieczęsto, mówię, więc mamy według mnie pierwszy plus tego, że my na...
Jeszcze pytanie, czy nie jest to przy ruchliwej ulicy i w jakiejś
idziemy zieloną strzałą.
Spalin, to już inna sytuacja.
Więc jak dla mnie jest to pierwszy plus. Docieramy na salę sportową. Ucieka nam troszkę tej lekcji wychowania fizycznego.
Ale rozgrzewka marszy.
Ale mamy była. Rozgrzewkę, powiedzmy, taką wstępną za sobą, ale to, ja tego nie traktuję jako rozgrzewkę. Mamy po prostu dobry spacer. Docieramy na miejsce. W klasie jest 15 osób. 15 osób na jednej lekcji, na całej sali. Myślę, że w szkole podstawowej, w placówce publicznej nieczęsto to się zdarza. Więc mamy czas na to, żeby dobrze się rozgrzać, żeby się dobrze porozciągać, żeby zrobić całe mnóstwo ćwiczeń ogólnorozwojowych, a na końcu zająć się na przykład jakąś grą zespołową. Skupić się na technice, a później po prostu sobie pograć, bo tego dzieciaki też potrzebują. Więc w przypadku akurat mojej szkoły, jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, widzę tutaj same plusy i to samo mówię też do swoich uczniów. Zobaczcie, jest was dzisiaj tylko 12 na lekcji. Możemy pobiegać, porozciągać się, solidnie poćwiczyć, a na końcu jeszcze znajdziemy czas, żeby pograć. W co chcecie pograć? Piłka nożna, koszykówka, siatkówka, unihokej. Proszę bardzo.
To ja może tak trochę o publicznych szkołach. Mi się wydaje, że ten poziom jest wypadkową kilku rzeczy. Pierwsza podstawa to jest baza, jaką dysponujemy.
Tak, bo są takie szkoły, gdzie 7 klas jednocześnie ma WF
dokładnie,
o tej samej
porze. Bo, nie ma bazy, bo jest jedna jakaś mała salka gimnastyczna.
Ale może wtedy właśnie jakaś inwencja osoby prowadzącej przeniesienie tych zajęć na dwór czy w inne miejsce.
I tutaj telefony od rodziców, a dlaczego dzieci wyszły na dwór? Przecież było zimno, przecież jest tylko 8 stopni. Kiedyś mieliśmy taką jeszcze sytuację, a dlaczego część rodziców, a dlaczego dzieci wyszły na dwór, bo jest 10 stopni, a dlaczego druga część, a dlaczego nie wyszły na dwór tydzień później, bo było aż 10 stopni. Także to też jest oddzielna sprawa. Znowu, przepraszam się rodziców, znowu
czepiam. Wracamy do tej bazy.
Wracam do bazy. Czyli baza. Jeżeli mamy bazę w postaci obiektów sportowych i do tego mamy bazę w postaci sprzętu sportowego, to można to sensownie realizować. Kolejna sprawa to jest kwestia poziomu przygotowania kadry pedagogicznej. Nie oszukujmy się, jest to bardzo ważny element. Bo jeżeli taki student wychowania fizycznego, który kończy te studia, nie nabył wiedzy, umiejętności z zakresu wielu dyscyplin sportowych, to on będzie robił to, co zna, to, co lubi. Prawda? Jeżeli nabył wiele takich umiejętności, to wtedy nie będzie się bał niczego. I tutaj będę twierdził, że byli zawodnicy, którzy specjalizowali się w jednej konkretnej dyscyplinie sportu, wcale nie muszą być dobrymi nauczycielami wychowania fizycznego. Oni mogą być, jeśli mówię, że na studiach poznali te wszystkie pozostałe, natomiast jeżeli zamknęli się w tej swojej dyscyplinie, mogą mieć problem, będą szli tylko w tą inną stronę. Tu właśnie paradoksalnie osoba, która nie była zawodnikiem, tylko była osobą zainteresowaną kulturą fizyczną, sportem jako taką, może być lepsza, ponieważ on będzie miał wszechstronny przegląd iluś tam dyscyplin. I on może być właśnie przez to, że nie jest ukierunkowany, nie jest zafiksowany na jednym sporcie, będzie lepszy. Jak to wygląda w mojej szkole? Mamy to szczęście, że się uczyliśmy wszyscy od naprawdę wspaniałych kolegów starszych. Ja tu Zdzisia, Rysia, Grażynkę pozdrowię, jeśli słuchają. Ole, którzy byli właśnie takimi nauczycielami wychowania fizycznego z prawdziwego zdarzenia. Którzy opracowali pewien system. To jest system, nie ukrywam, sprzed 30 lat, który został przetransponowany na obecne warunki, który się wspaniale sprawdza, gdzie dzieci z każdą dyscypliną sportu mają do czynienia, gdzie tu akurat rozmawialiśmy z Łukaszem, kolega Mariusz przekazał wiedzę z zakresu koszykówki, koleżanka Asia z zakresu akrobatyki, Robert siatkarz i tak każdemu coś przekazał z zakresu, mamy standardy opracowane, umiejętności, które musimy i każdy ma dokładnie tą samą tabelkę z tych samych dyscyplin sportowych. I tak to powinno wyglądać, że każdy z nas robi to samo z każdą klasą w maksymalnie szerokim zakresie.
Króciutko
mamy to szczęście, że mamy basen.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że macie fantastyczną bazę w dwójce, bo ja też szkołę akurat znam, mieszkałem nieopodal. Pływalnia, sala sportowa,
boisko
wielofunkcyjne, tak, więc to jest naprawdę
samolot. Apel może do władz miasta, boisko domaga się remontu, naprawdę. Jest tak zniszczone, a to jest użytkuje całe osiedle. Także władze nas miasta słyszą, może proponuję przeprowadzić remont tego boiska przy SP2.
Powiedzmy króciutko jeszcze, jak wygląda sytuacja w klasach 1-3, bo to są te właśnie siedmiolatki, które trafiają do szkoły, mają dobre nawyki bądź złe nawyki. Tam często te zajęcia wychowania fizycznego prowadzi jednak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. To nie jest WF-ista.
A ja będę bronił mimo wszystko dziewczyn z 1-3. Dlaczego? Dyskusja ma sens wtedy, kiedy one będą miały udostępnione obiekty. Jeżeli są dziewczyny wpuszczone na salę gimnastyczną, to one mają szansę zrealizować naprawdę, bo one miały na studiach normalnie gry zabawy ruchowe, a w 1-3 główny aspekt to są gry zabawy ruchowe. Tam jest specjalny tok lekcyjny, gdzie są po kolei wszystkie rodzaje zabaw, gdzieś tam od rozgrzewających kończąc na wyciszających, po drodze tam z mocowaniem, no, cały tok lekcyjny. Teraz już dziewczyny są wpuszczone na tą dużą salę. Szczególnie tu mówimy o takich okresie jesienno-zimowym. To naprawdę wspaniale potrafią to zrobić. Ale jeżeli wpuszcza się na malutką salkę, proszę sobie wyobrazić salka 6x4 metry i dzieciaki, które siedziały 3-4 godziny na lekcjach i one mają mieć tam WF. Jak to ma wyglądać? Co one z tego mogą zrobić? Także ja będę bronił dziewczyn, jeżeli mają warunki, ja widziałem, fajnie potrafią to wszystko zrobić. Bo tam jest zupełnie inny tok lekcyjny. Tam rozmawiam właśnie głównie o wszechstronności. Gry, zabawy ruchowe. Zaczynając ze śpiewem, poprzez wzmocowaniem, ożywiające i cały gruba, bardzo gruba książka jest taka na ten temat pana Trześniowskiego, dawno temu napisana. Wspaniała.
Widzimy dzwoniące telefony, ale tak ostrzegałam właśnie, że pod koniec audycji niestety nie będziemy mogli już odebrać Podsumowujemy, kończymy dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o zapobieganiu wadom postawy u dzieci. No i mamy nadzieję, że tych dzieci, które będą wymagały korygowania wad, będzie jak najmniej, a Państwo otworzą się na to, by wspierać maluchy i jednocześnie razem z nimi wychodzić na dwór, schylać się po patyki, rzucać się szyszkami do drzew i po prostu bawić się w ruchu.
Jeśli mogę, miał taką panią od metodyki, która mówiła: a wejdź dzieci do lasu, pozbieraj szyszki.
I to było ostatnie zdanie, które wygłosił nauczyciel WF-u w szkole podstawowej numer 1 i trener pływania
dwa.
Adam
Szkoła
Szopa.
Podstawowa numer 2.
Szkoła podstawowa numer 2.
Gimnazjum było numer 1.
Dokładnie tak, dwójeczka przy Wyszyńskiego w Zielonej 101, Górze.
Obok Borowiska.
I też chyba gdzieś niedaleko.
Tak, Salomon, Ryza Śmigłego, tak jest.
Salomon, reprezentował ją pan Łukasz Łukaszewski. Dziękuję również za rozmowę. Sylwia Misiak i Paweł Kotarba, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.